prezydent Donald Trump wygłosił wczoraj przemówienie, które, jak sam powiedział, jest najważniejszym przemówieniem, jakie kiedykolwiek wygłosił. Pokazał w nim tysiące oszustw wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Powiedział, że jeśli to oszustwo dojdzie do skutku, to Amerykanie stracą już na zawsze swoje państwo. Czy rzeczywiście tak się stanie? O tym już za chwilę. Zapraszam. To jest program Idź Pod Prąd. Na żywo Tymoteusz Chojecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy.
Witam serdecznie.
Witamy redaktora Kłosowicz.
Wczoraj Donald Trump powiedział, nazwał to swoje przemówienie tak, je rozpoczął, że być może jest to najważniejsze przemówienie, jakie kiedykolwiek wygłosił. Zobaczcie Państwo początek przemówienia Donalda Trumpa.
To może być najważniejsze przemówienie w moim życiu. Chcę przekazać Wam najświeższe informacje o wysiłkach, jakie podejmujemy, by pokazać niesamowite wyborcze oszustwa i nieprawidłowości, które miały miejsce podczas absurdalnie długich wyborów. Kiedyś mieliśmy coś, co nazywało się Dzień Wyborów. Teraz mamy dni, tygodnie i miesiące wyborów. I wiele złych rzeczy wydarzyło się przez ten absurdalny okres.
Dzisiaj będziemy rozmawiali, powiem Wam, co dokładnie Donald Trump powiedział, jak zakończył też to swoje przemówienie. Zaraz zobaczycie, dlaczego Donald Trump mówi, że jest to najważniejsze przemówienie, jakie kiedykolwiek wygłosił.
No, słyszycie tu u nas już długo, długo przed tymi wyborami, jak i w trakcie, i w noc wyborczą, i później, że to są wybory o przyszłość świata. To nie są jedne z wyborów amerykańskich. Nie? To nie jest coś takiego, że a no ten porządzi, później za 4 lata następny, później się zmieni i tak dalej. To jest czas globalnego konfliktu. Chiny rozpoczęły wojnę. Tego nikt nie ogłosił w sposób wprost, ale to jest wojna światowa, tylko cicha, niewidzialna praktycznie wojna. Tu już te biura analizujące sytuację wojenną całego świata mówią, że już dzisiaj praktycznie Chiny byłyby bardzo trudne do pokonania przez Stany Zjednoczone, a takie przewidywania na najbliższe 15 lat mówią, że za 15 lat Chiny przejdą już do możliwości ofensywnych na terenie całego świata. Czyli będą mogły, tak jak Japończycy w Pearl Harbor, uderzyć na Stany Zjednoczone. To nie ja tam straszę czy wymyślam, tylko to są już oficjalne amerykańskie dane. Czyli mamy ze względu na sytuację międzynarodową, ze względu na sytuację militarną, ekonomiczną, zdrowotną i tak dalej, oraz przede wszystkim ze względu na sytuację wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych, jakieś starcie dwóch modeli cywilizacyjnych, dwóch cywilizacji, można powiedzieć cywilizacji chrześcijańskiej z cywilizacją antychrześcijańską, bo to jest chyba najbardziej czytelne rozróżnienie. Zobaczcie, że tu właśnie wartości chrześcijańskie, tu właśnie Pismo Święte, tu pastorzy i ci, którzy głoszą kościoły chrześcijańskie, są, można powiedzieć, obiektem najbardziej zajadłego ataku. Nikt przecież nie atakuje religii Eskimosów, nikt nie atakuje innych wielkich przecież też religii, buddystów, hinduistów i tak dalej. To właśnie chrześcijanie są tym obiektem, można powiedzieć, zmasowanego, globalistycznego ataku. I komuniści wiedzą, że wygrają. Tylko jeśli pokonają chrześcijaństwo w Stanach Zjednoczonych. Dlatego tam rozgrywa się ta walka. Pamiętacie, że Trump wygrał, można powiedzieć, w sposób nieoczekiwany. To tylko praktycznie w polskich mediach, tylko my mówiliśmy o tym, że wygra. Modliliśmy się i cieszyliśmy się bardzo z tego zwycięstwa. Ale ja już wtedy napisałem. Jak Państwo myślicie, czy to otwiera nową erę dla cywilizacji wolności, dla cywilizacji Zachodu, dla cywilizacji chrześcijańskiej? Czy to jest tylko ostatnia prosta, ostatni finisz przed jakimś mocnym, ja myślę, końcem naszej cywilizacji? I te wybory, to przemówienie szczególnie, Bo zobaczcie, porównajcie sobie moje kazania sprzed ostatnich paru tygodni, w ciągu ostatnich paru tygodni, to zobaczycie dokładnie ten sam, można powiedzieć, główny motyw przewodni. Te wybory to jest oznaka, że wróg sforsował mury i bramy Stanów Zjednoczonych. Wróg jest w środku. Wróg skoczył do gardła, można powiedzieć, samemu systemowi władzy, czyli głosowaniu. Bo dla Amerykanów, jeśli chodzi o politykę, to głosowanie, nie waham się użyć tego słowa, to święta rzecz. To jest coś niezwykłego. I zobaczcie, komunistom udało się zainfekować cały system wyborów prezydenckich w USA. To już nie lokalnie na Florydzie, co było parę lat temu, to sparaliżowali system wyborczych całych Stanów Zjednoczonych. I Trump słusznie mówi, jeśli teraz odniosą zwycięstwo, to jest koniec naszej cywilizacji. No, czyli powtarza to, co mówię od wielu, wielu tygodni.
Redaktor Cezary Kłosowicz, dlaczego Donald Trump mówi, że jest to jego najważniejsze przemówienie? Co w nim mówi takiego najważniejszego, czego do tej pory nie mówił?
No, przede wszystkim wymienia tak jakby w skrócie, choć bardzo długo mu to zajęło, gdyż jest tego bardzo dużo, te wszystkie oszustwa, jakie wykryli, czy nieprawidłowości, które gdzie się podejrzewa, że są oszustwa w różnych stanach. Nie miał nawet w tych 40 paru minutach i tak nie zdążyłby oczywiście wszystkich wymienić, no ale mówi tam w kilku stanach to, w kilkudziesięciu tamto. Wiele z tych rzeczy już pewnie słyszeliśmy, czy szczególnie widzowie w Ameryce słyszeli już w mediach. Tu chodzi o dosypywanie głosów, o ten system komputerowy, o głosy korespondencyjnie oddawane w sposób, jak mówi Trump, niekonstytucyjny czy nielegalny, bez podpisów, bez identyfikacji wyborców przez ludzi, których tożsamość czy miejsce zamieszkania nie jest ustalone. Przeróżne tego typu sprawy. Najważniejsze jest to, że on tego nie zostawił, że nie pogodził się z tym i że tu widać, że ostro dalej planuje walczyć o to, żeby te wybory były uczciwe. Tak jak powiedział w tym przemówieniu, mogę przegrać, ale uczciwie. W walce według zasad takich, jakie są ustalone. Tego chcę przypilnować i tu no, pomimo całego ataku medialnego czy przemilczania tych wszystkich spraw, jakie porusza on i jego sztab, on cały czas kontynuuje tę walkę. Teraz jest złożona sprawa na przykład w Wisconsin, co wczoraj w serwisie mówiłem, tam jest kilka poziomów tego oszustwa i ponad 200 tysięcy głosów zakwestionowanych, a różnica to 20 tysięcy między Bidenem, 20 kilka tysięcy między Bidenem a Trumpem, także tutaj może się to odwrócić i to właśnie Trump powiedział, w tych wszystkich stanach mamy dziesiątki, setki tysięcy głosów, które powinny zostać unieważnione, gdyż są nielegalne, czy w ogóle oddane przez, czy dopisane, czy oddane przez kogoś, kto nie ma prawa głosu. I to w łatwy sposób czy odwróciłoby wynik ten oficjalnie, czy nieoficjalnie, medialnie podany.
Że najwięcej tych oszustw jest właśnie w tych swing states, że to tam głównie demokraci się skupili.
A to też właśnie z uwagi. Tu są tak, a w tych innych stanach już te same zjawiska jakoś nie zachodzą, chociaż demograficznie byłyby podobne.
Tu jest bardzo ważna uwaga, gdzie Trump przyznaje, że ta stara Ameryka, no delikatnie mówiąc, została zachwiana w posadach. Ja jednak mówię, że przegrała bój o Amerykę, bo Trump mówi, do tej pory mieliśmy dzień wyborczy. Dzień wyborczy, czyli no, to jeszcze to amerykańskie słowo, które określa głosy wyborcze, pochodzi od kul. Nie? To jest tam z włoskiego balotta, tego śmego, no to dlatego oni tak dziwnie nazywają te głosy kulami. Nie? Bo w tych pierwszych czasach, kiedy ojcowie założyciele budowali te różne porozumienia w Ameryce, nie? Takie, jak będą funkcjonować. No i wszyscy tam się musieli zgodzić, a później wybierali przedstawicieli. To każdy dostawał dwie kule, białą i czarną. Nie? Było dwóch kandydatów w końcu, no i tam jedni wrzucali, każdy mógł wrzucić jedną kulę, no i to było mniej więcej łatwe do takiego czytania. Ten proces wyborczy był czytany, kiedy byliśmy łatwo czytelny, było, nie można było oszukać. Nie? Każdy dostał dwie kule, podchodził do urny, mógł wrzucić jedną. Nie? No to wrzucił taką albo taką. No, różowych kul tam wtedy jeszcze nie mieli, nie? Czy tęczowych, nie? Tylko biało-czarne i sobie tam wrzucali. Nie? I kiedy byliśmy w John Birch Society, to zdziwiliśmy się, jak dużo oni mówią o samym procesie wyborczym. Tam był jeden z działaczy, taki były emerytowany pułkownik armii amerykańskiej i on cały czas prowadził wykłady na temat tego systemu wyborczego, nie? Jak te właśnie, jak trzeba pilnować wyborów. Myśmy myśleli, że to jakiś taki, no jakby to powiedzieć, pomóżcie mi.
Nadgorliwiec jakiś.
No, nadgorliwiec, co delikatno, tak, bardziej. Co on tak
kółko
świruje
o tym tylko
kółko
mówił,
o tych
tak?
wyborach i o tych
chyba
wyborach.
Chyba nawet mieliśmy wywiad, jest na naszym kanale.
Jest na naszym
zobaczyć.
Kanale z nim wywiad. Myśleliśmy, że to jest jakiś taki niegroźny szaleniec, który się czepia tego procesu wyborczego.
Kółko to vote, fraud, oni tam
tak,
cały czas
i cały czas mówił, że tu nastąpi oszustwo.
Dwa lata temu,
2018 rok. To on mówił, tu nastąpi oszustwo. Nie? I tak wszyscy go tak troszeczkę, no tak, no, to słuchaliśmy go, nie? I tak dalej. No, okazało się, że ten pułkownik amerykański miał rację, że rzeczywiście komuniści zainfekują sam system wyborczy. Ja mówiłem i w wieczorze wyborczym i zaraz potem, że tutaj nastąpił już ogromny spisek przeciwko Trumpowi. Nie? Że tu udało się przecież takie oszustwa na tę skalę. Jak on 40 minut mówi tylko o wierzchołkach gór lodowych, można powiedzieć, to ilu ludzi, wyobraźcie sobie państwo, ilu ludzi musiało być zaangażowanych w ten proces oszustwa. Ja wiem, że w samych tych maszynach, no to może niewielu, wystarczy paru informatyków i tam będą przerabiać te
wyniki. No, to był
wyniki.
Tylko jeden z punktów.
Ale to był jeden z punktów,
Dominion.
Czyli zapewne tysiące Amerykanów zostało wciągniętych w ten spisek. Jak to się stało? Jak to się stało? Bo w tym właśnie tu przegrała Ameryka. Tradycyjna chrześcijańska Ameryka tu przegrała. Ona jeszcze ma, można powiedzieć, ciało, w tym sensie, że jeśli by policzyć głosy, to podejrzewam zrobić takie normalne głosowanie i wtedy ta tak zwana milcząca większość byłaby za tymi starymi jeszcze wartościami amerykańskimi, ale jeśli chodzi o elity, o ludzi, którzy są zaangażowani w politykę, w liczenie głosów i tak dalej, to tu już ta stara właśnie chrześcijańska Ameryka przegrała. Czyli pierwszy powód to jest przegrana kościołów amerykańskich w walce o duszę Amerykanów. Tu nastąpił ogromny regres w ostatnich latach. Amerykanie mają sukcesy w ewangelizacji katolickiej Ameryki Łacińskiej, w ewangelizacji Chin, w ewangelizacji Wietnamu i tak dalej, ale przegrali w swoim homelandzie. Przegrali walkę o dusze amerykańskie. Tam już dzisiaj, można powiedzieć, w niektórych częściach Ameryki ludzie albo boją się przed swoimi domami. Kiedyś to było całkowicie normalne. Jeden popierał tego kandydata, jeden miał taki krawat jak Czarek, czyli od
demokrata.
Tych osłów, nie? Albo miał krawat czerwony.
Od słoników.
Od słoników, nie? I jednocześnie mogli pójść razem na whisky, czy herbatę, czy kawę, czy co tam. Wiecie, nie było to żadnego problemu, nie? Dzisiaj na mieszkania czy domy tych, którzy się opowiadają za Trumpem, to są przeróżne szykany. Albo im się włamują do skrzynek, albo im jakoś niszczą tam te billboardy, niszczą jakieś tam coś na trawniku, czy różne takie rzeczy.
Ja raz widziałem filmik jeszcze, no to było jeszcze przed wyborami, jak właśnie człowiek miał kamerę zainstalowaną przed swoim domem i tam miał taki banerek mały z Trumpem,
No i w pewnym momencie ktoś podbiegł, chciał to zniszczyć, ale nie wiedział, że akurat to jest podpięte pod prąd i go tam pokopało. Także
w Stanach można to zrobić, u nas temu, by poszedł siedzieć. Ta, u nas by poszedł za to siedziały. Siedzieć. Za wróćmy, narażenie życia bandziora.
Tak, wróćmy jeszcze do ale tych konkretów.
Ale pozwól, bo ja jeszcze jednak mimo wszystko o konkretach to sobie można tam gadać, ale niewiele z tego wynika. Bo co możemy powiedzieć, no albo powiedzieć 100 fałszerstw, albo 1000 fałszerstw.
No właśnie, dlaczego niewiele z tego wynika? To dlaczego właśnie, Donald Trump o tym mówi?
No. Ale on powiedział, ja pokazuję tylko wierzchołek góry lodowej.
No tak, ale po co to robi?
To zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw chciałem powiedzieć jeszcze ten drugi czynnik. Dehumanizacja Trumpa. Nastąpiła ogromna dehumanizacja Trumpa. Bo mówię, po pierwsze, Ameryka straciła w większości, można powiedzieć, swoją duszę. Czyli protestancką, biblijną tożsamość. To jest fakt. Kościoły przegrały walkę o duszę Amerykanów, ale... Druga fala poszła ze strony mediów. To pamiętasz, bo rozmawialiśmy przecież z naszymi znajomymi Amerykanami, którzy polskiego pochodzenia, nie mówię o klubach Idź pod prąd, ale często z naszej klasy, czy gdzieś tam są mieszkańcy Ameryki. Pamiętasz, jakimi słowami oni mówili o Trumpie?
To nie jest człowiek.
To nie jest człowiek, to jest zwierzę. To jest prymityw. To było najlżejsze określenie.
Bo używa krótkich słów.
Tak, no taki argument, bo myśmy się pytali zaraz, ale czego wy tak z taką nienawiścią o tym człowieku, co on wam zrobił złego?
Używa maksymalnie 3-sylabowych słów, taki był
i to słowa. Był argument, że trzeba go nazywać prymitywem, zwierzęciem, bestią albo o takimi, naprawdę słyszałem to, gdybym tego nie słyszał, to pewnie bym myślał, że to propaganda, ale to jest fakt. I to mówiła osoba z dyplomem czego tam?
Doktora.
Ale jakie jeszcze
to tego to nie
bardzo jakiejś tam prestiżowej uczelni amerykańskiej. Zaraz może nam tu podpowiedzą. Takimi słowami mówiła o Trumpie. Czyli zobaczcie, jak wyhodowano nienawiść do republikanów, takich szczególnie reprezentujących to chrześcijańskie skrzydło, i jak wyhodowano w Ameryce, media wyhodowały nienawiść do samego Trumpa. I teraz ludzie pozbawieni kręgosłupa moralnego. Ludzie oderwani, można powiedzieć, od wartości amerykańskich, bo to już jest bardzo dużo przyjezdnych ludzi z innych kultur. I mając przed sobą zdehumanizowanego prezydenta, tak masowo zgodzili się na fałszerstwa wyborcze. To jest dokładnie ta sama operacja, którą Adolf Hitler przeprowadził na Niemcach wobec Żydów. Najpierw było dehumanizowanie Żydów. Czyli pokazywanie ich jako jakieś karaluchy, insekty, jakieś takie pasożyty, jakichś brudnych, jakichś brzydkich i tak dalej. Czyli w ten sposób, można powiedzieć, przygotowywano ludzi na większe zbrodnie. I komuniści amerykańscy, ci osłowie, ci właśnie demokraci, zrobili dokładnie to samo, tę metodę Adolfa Hitlera. Zdehumanizowano Trumpa i myślę, że dlatego... Te tysiące Amerykanów wzięło udział w tym fałszerstwie na ogromną skalę.
No to samo też przecież obserwowaliśmy w Polsce. Przecież jak jeszcze tuż po zamachu smoleńskim dokładnie działo się to samo, ta dehumanizacja, o tym mówiło się dużo. Wróćmy jeszcze do tego, co Donald Trump mówi, bo mam wrażenie, że on pierwszy raz mówi konkretnie o takich rzeczach, bo wcześniej dużo mówił o tych fałszerstwach, a o konkretach mówili jego prawnicy, szefowa jego biura, Rudy Giuliani. To jest jednak łatwiej zmilczeć, no bo to mówi jakaś tam osoba nie tak ważna, jak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, no to no, niestety to już każdy mniej więcej szanujący się człowiek gdzieś tam to usłyszy w mediach całego świata, może to powtórzą. No i on mówi to, o czym myśmy mówili tutaj od początku, o tym informowali nas widzowie. Mówi na przykład, to pamięta, bo rozmawialiśmy o tym w Pensylwanii, że ludzie dostawali po kilka kart do głosowania. To przecież mówiliśmy wam tutaj w tym studio. Wczoraj mówi o tym Donald Trump. Mówi to samo, co też mówiliśmy, że nie sprawdzano dowodów, nie sprawdzano obywatelstwa, że nawet my, jak bylibyśmy w Stanach, pewnie moglibyśmy pójść zagłosować, chyba żeby nas zapytali kto. Mówi też o tym systemie Dominion. To też jest ważna sprawa. Myśmy mówili o powiązaniach tej firmy z Chinami. Mówi, że 96% datków tej firmy wyborczych szło na demokratów. Mówi jeszcze wiele tak przeróżnych rzeczy w Detroit, także przytacza przeróżne przykłady tych ludzi, obserwatorów, którzy składają świadectwo, składają zeznanie, czyli mówi, że jeśli kłamią, no to pójdą do więzienia, o tym, jak fałszowano te wybory. No i mówi ważne takie zdanie, mówi tak, wielu ludzi, gdy zobaczy dowody tych oszustw, mówi, że wow, to jest przytłaczające, ale mówi, oni mówią, już jest za późno, żeby zmienić ten wynik wyborów. Donald Trump mówi, że jest jeszcze mnóstwo czasu, powiedział a lot of time, i walczymy, żeby teraz go dobrze wykorzystać. Czy rzeczywiście jest jeszcze mnóstwo czasu, czy rzeczywiście co można jeszcze zrobić, co oni teraz mogą zrobić, żeby ten czas dobrze wykorzystać? No zostało im już niecałe 2 tygodnie, tak, do wyboru tych elektorów. Dlaczego Donald Trump mówi, że jest jeszcze mnóstwo czasu?
Tam dość szybko się te procesy toczą. W Pensylwanii już teraz złożyli ci miejscowi kongresmeni stanowi sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Już Sąd Najwyższy stanowy tę sprawę im tam odrzucił, stwierdził, że nie.
Mówisz teraz o Pensylwanii, tak?
Mówię tak, o Pensylwanii. Tam mają sąd najwyższy w każdym stanie i oprócz tego jest sąd najwyższy na całe Stany Zjednoczone, więc to już doszło do tego sądu najwyższego. Tam republikański przedstawiciel Mike Kelly twierdzi, że Pensylwania nielegalnie zmieniła przepisy dotyczące głosowania korespondencyjnego tuż przed wyborami i ta sprawa już tam dochodzi, także to może się toczyć dość szybko, że przez te 2 tygodnie teoretycznie, jeśli byłaby wola i uczciwość sędziów, no to można wiele zmienić. Także myślę, że tutaj Trump mówi, że jeszcze jest dużo czasu i no, wyraża przekonanie, że te dowody są dość mocne. No, jak będzie, no to niestety zobaczymy dopiero za te 2 tygodnie, czy może dłużej.
No tu jest podstawowe pytanie. Kto zdecyduje o tym, kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Już nie zdecydują Amerykanie w wolnych wyborach. To zdecydują sędziowie. I teraz jeszcze wszyscy liczą, wszyscy mówię, ci, którzy są po stronie wolności, wszyscy jeszcze liczą, że Sąd Najwyższy wyda właściwą decyzję. Ale proszę sobie wyobrazić sytuację, na razie to wygląda niby dobrze, bo on tam, Trump mianował dwóch chyba sędziów nowych, którzy no, powinni reprezentować starą Amerykę, nie? Ale są dwa tu problemy. Po pierwsze, no, gdyby był inny skład Sądu Najwyższego, to już by było po ptokach. To już by ukradziono wybory. Jeszcze i tak nie wiemy, co się stanie. Drugi problem, że te dwie osoby nominowane przez Trumpa to są katolicy. Przypominam, że prezydent Biden to jest bardzo taki religijny, tak się go przedstawia, nie prezydent, tylko kandydat na prezydenta Biden, jest bardzo religijnym, takim modlącym się podobno codziennie na różańcu katolikiem. I tutaj, czy Kościół katolicki, który już uznał zwycięstwo Bidena, tu arcybiskup Waszyngtonu już praktycznie powiedział, że się dogada z Bidenem, pomimo tego, że ma tam różnice w paru kwestiach, czy Kościół rzymskokatolicki nie dokona nacisku jakiegoś na tych sędziów, którzy są związani z Kościołem rzymskokatolickim, że pomimo tego, że Trump ich mianował, to oni zagłosują tak, jak zażyczy sobie papież. A że papież jest no, jednym z pierwszych nienawistników w stosunku do Trumpa, to już wiemy sprzed pierwszej kadencji. Także tu sytuacja naprawdę wisi na włosku, a dokładnie wisi dzisiaj na głosach kilku katolickich sędziów Sądu Najwyższego. To nie jest normalne w Ameryce. To nie sądy miały decydować o wyborze prezydenta. To we the people. W tym momencie we the people nie ma głosu w Stanach Zjednoczonych, tylko już sądy.
Czy to nie jest też trochę tak, że to jest już takie trochę płakanie nad rozlanym mlekiem, cała ta konferencja? Donald Trump już nie był tak pewny, już nie był taki przebojowy jak na poprzednich konferencjach, na swoich przemówieniach. No, wygłosił wszystkie, pokazał te wszystkie oszustwa, no ale mi zabrakło, no zrobimy to, zrobimy tamto, no, już jutro się dzieje to i tak dalej, podejmujemy konkretne kroki. Wiadomo, że te kroki są podejmowane, No ale mi zabrakło w tym przemówieniu no, jakichś konkretów. Czy rzeczywiście już jest tak, może już jest tak, że Donald Trump już nic nie może zrobić w tej sprawie takiego konkretnego, no może liczyć tylko na wyniki sądów?
Myślę, że ważniejsze dla niego teraz było dotrzeć do Amerykanów, szczególnie tych, no powiedzmy, z drugiej nawet strony, którzy no, nie mają takiego dostępu do informacji, oglądają te media, które nie przekazują tych informacji. No a przemówienie prezydenta, jak mówiłeś, no bardziej się przebije z tym, co się wydarzyło, jakie te oszustwa mogły być, jakie przekręty, niż te konkretne tam sądowe rozprawy, które też no, są tam skomplikowane i no, musiałby poświęcić następną godzinę, żeby wszystkie tam wyjaśnić, które już były, które nie były, to ciężko było tego słuchać. No a tutaj no, powiedział, co się wydarzyło i że mają, no, twierdzi, że mają dowody na te kilkaset, ileś tam set tysięcy głosów, które by odmieniły wynik tych wyborów, także no to taką najważniejszy taki przekaz myślę, że podał. No, myślę, że taki był cel.
Ja rzeczywiście też miałem takie wrażenie, że po pierwsze dość długo zwlekał z tym przemówieniem, że ono powinno być gdzieś bardzo blisko tego momentu, jak po tym pierwszym odtrąbieniu, zresztą to przewidziałem w wieczór wyborczy, że najpierw odtrąbiono na podstawie tych sondaży jeszcze prawie w nocy, że większość tych stanów wahających się jest przy Trumpie, Pensylwania na przykład, tam Wisconsin też długo było, że jest tam Michigan też.
Praktycznie wszystkie te stany
że są dla Trumpa, czyli no to już było, że jednak Trump wygrał,
Arizona,
a potem zobaczcie, że to przewidziałem wieczór wyborczy, a zaraz potem ogłoszą, że a tu rachu ciachu i już nie ma tego zwycięstwa, dlatego...
Potwierdzenie tych słów możemy teraz zobaczyć 34 sekundy właśnie z naszego wieczoru wyborczego, prognoza wyborcza pastora Pawła Chojeckiego.
No jakiś taki scenariusz, który no można sobie próbować wyobrazić, to jest, że dzisiaj się dowiadujemy, że Trump wygrywa, nie? Wszyscy tu odtrąbiają zwycięstwo, a zaraz potem następują te malwersacje związane z liczeniem głosów korespondencyjnych i powiedzmy po jakimś czasie, a nie, to jednak nie Trump, tylko Biden wygrał, nie? Jeśli by lewica na takie oszustwo poszła, wtedy rzeczywiście ta część też republikańska, prawicowa, no, mogłaby nerwowo zareagować. Niestety ten scenariusz oglądamy. Ja to jako taki jeden z czarniejszych scenariuszy pokazywałem. On się niestety, jak widzimy, ziścił i dla mnie to przemówienie nie było takie bojowe, nie było takiej jakiejś pewności, że tu wygramy, że to wszystko wróci do starego porządku. Bardziej bym to określił jako przygotowanie Ameryki na czarną noc. Zresztą Trump już w niejednej swojej wypowiedzi czy działaniu w ten sposób przygotowuje Amerykanów. I myślę, że no, robi właściwie, nie? Że jeśli ten scenariusz, a on wie najlepiej z pierwszej ręki, można powiedzieć, jak czarny jest ten scenariusz Deep State, czyli tego komunistycznego państwa globalistycznego w ramach całej administracji Stanów Zjednoczonych, on wie najlepiej. Na przykład powiedział takie słowa: ani Departament Stanu, ani FBI nie zareagowało właściwie na fałszerstwa wyborcze.
Departament Sprawiedliwości.
Przepraszam, Departament Sprawiedliwości, tak. Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, jak gdyby dzisiaj to, co mamy kierowane przez pana Ziobrę, nie? Ani Ministerstwo Sprawiedliwości nie zareagowało, ani ta służba wewnętrzna. Służba kontrwywiadu wewnętrznego, nie? Czyli Ameryka ma wybite pazury, czy kły, nie? No bo przecież to, i to mówi prezydent. On przecież tych ludzi mianował. I mówi, ani Departament Sprawiedliwości, ani FBI, czyli wywiad wewnętrzny, służba najbardziej sławna i tak dalej, nie zareagowały na fałszerstwa wyborcze. To jest jedna z takich wypowiedzi, która przygotowuje Amerykanów na naprawdę rządy komunizmu. Kolejna to zobaczymy się w 2024 roku, czyli zapowiada swój start w 2024 roku. Oczywiście mówi to gdyby,
hipotetycznie,
ale zobaczcie, że pomimo tylu dowodów fałszerstwa, sam Trump już nie jest pewny, że uda się Deep State, to zakłamane, skorumpowane, można powiedzieć podziemne państwo komunistyczne, które przejęło instytucje amerykańskie, pokonać. Liczy, że jeśli teraz przegra, wróci w 2024 roku. Ale chyba każdy Polak to już wie. Jeśli towarzysz Stalin już przejął liczenie głosów, to co się zmieni w 2024?
No tak, też Trump kończy tą swoją wypowiedź właśnie tym, że jeśli tego oszustwa nie powstrzymamy, to możemy już nie mieć, nie będziemy mieli już własnego państwa. Zobaczcie teraz końcówkę przemówienia Donalda Trumpa.
Tu nie chodzi tylko o moją kampanię, chociaż to ma wpływ na to, kto będzie waszym prezydentem. Chodzi o przywrócenie wiary i zaufania do amerykańskich wyborów. Chodzi o naszą demokrację i święte prawo, za które pokolenia Amerykanów walczyły i przelewały krew. Nic nie jest bardziej pilne i ważne. Jedyne głosy, jakie powinny być liczone w tych wyborach, to te oddane przez uprawnionych wyborców, którzy są obywatelami naszego kraju, mieszkańcami stanu, w którym głosują i którzy oddają głos w legalny sposób w ustalonym terminie. Nie możemy mieć więcej wyborów bez solidnego, wiarygodnego systemu weryfikacji, uprawnień, tożsamości i miejsca zamieszkania każdej osoby, która oddaje głos. Bardzo cenny głos. Wielu bardzo mądrych ludzi gratulowało mi wszystkiego, co zrobiliśmy. Największe obniżki podatków w historii, największe w historii usuwanie regulacji. Odbudowaliśmy armię, zatroszczyliśmy się o weteranów jak nigdy wcześniej, siły kosmiczne i wiele więcej. Ale potem mówili, choć to są wielkie i ważne sprawy, to największym, najwspanialszym osiągnięciem Twojej prezydentury będzie to, co robisz właśnie teraz. Uczciwość wyborów w naszym kraju. To ważniejsze niż wszystkie inne rzeczy, o których mówiliśmy. Jeśli nie wykorzenimy oszustwa, wielkiego, okropnego oszustwa, jakie miało miejsce w tych wyborach, to znaczy, że nie mamy już państwa. Zatem z determinacją i wsparciem Amerykanów przywrócimy uczciwość i rzetelność naszych wyborów i przywrócimy zaufanie w nasz ustrój rządów. Dziękuję. Niech wam Bóg błogosławi. Niech Bóg błogosławi Amerykę.
Powiedział, że nie mamy już państwa, że jeżeli nie uda się zniweczyć tego oszustwa, no to na nic pójdą te wszystkie wielkie rzeczy, które za swojej kadencji zrobił. Powiedział, że odbudował wojsko, powiedział o tych podatkach, o obniżeniu podatków, o gospodarce USA, która kwitła za Donalda Trumpa, ale powiedział, że te wszystkie rzeczy są, no, znikną, czy nie będą aż tak ważne, jeśli nie zniweczymy tego, powiedziałeś, wykorzenimy, przetłumaczyłeś tego oszustwa.
Uczciwość wyborów, czyli uczciwość, postawił na pierwszym miejscu i to jest słuszna diagnoza. Zobaczcie, nawet nie konstytucja. To wielcy myśliciele Ameryki mówili. Konstytucja amerykańska to nie jest dla każdego narodu. To nie jest dla dowolnego narodu, który będzie wyznawał dowolne wartości. Konstytucja amerykańska jest dla narodu, który tworzą w większości biblijni chrześcijanie. To jest bardzo ważna prawda. O tym się nie mówi dzisiaj w dziennikach telewizyjnych tak zwanych. Ale to jest kluczowa prawda Ameryki. Bez uczciwych ludzi, przemienionych przez Jezusa Chrystusa i wzrastających w kościołach Ameryki, konstytucja jest tylko świstkiem papieru. Pośrednio to przyznał dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych. Powiedział, bez uczciwości ludzi nic nam nie pomoże. Ani rząd, ani armia, ani nasze prawo, ani nasza konstytucja. To już jest parafraza. Nie? Ja mówię, on powiedział, że bez uczciwych to wszystko inne nic nie znaczy. Bez uczciwych ludzi. Bo kto zrobi uczciwe wybory? Roboty? bez uczciwych ludzi, czyli bez chrześcijan oddanych Jezusowi Chrystusowi, nie ma Ameryki. To powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Dziękuję mu za to. Niech to wreszcie dotrze. Bo kiedy rozmawialiśmy z konserwatystami amerykańskimi, to oni mówili: konstytucja, konstytucja, konstytucja. A ja im mówiłem: Biblia, 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 kościoły. Jeśli kościoły nie będą zaangażowane w politykę, jeśli kościoły nie zaczną znowu wpływać dominująco na życie Ameryki, to konstytucja wcześniej czy później przegra.
To widać w tym systemie te właśnie wyborczym. On przy uczciwych ludziach to by bardzo fajnie działał. Tam jest mnóstwo ułatwień, że sobie siedzisz w domu, sobie wyślesz, tam gdzieś nawet są akcje, że chodzą po parku ci pracownicy komisji, tam zbierają głosy od ludzi, tam rejestrują i tak wszystko. No jak wszyscy są uczciwi, to wszystko fajnie działa. Jak się trafi tam ktoś, kto chce zrobić jakiś przekręt, to też bardzo łatwo mu to zrobić w tym systemie. Dlatego no, Trump tu mówi też o tych organizacyjnych rzeczach. Trzeba wrócić do papierowych głosów, no bo to się łatwiej weryfikuje, to się wszystko komputerowe. Trudno tam sprawdzić, czy ta maszyna nam zaliczyła tak głos, czy tak. No nikt nie wie. No, wkłada tam gdzieś ten głos, wyświetli mu się dobrze, a jak przejdzie do systemu, no to już nie wie.
To już w Chinach wiedzą.
A tu jak no, na kartce bardziej jest, oczywiście, jeśli wszyscy są nieuczciwi, czy dużo ludzi jest nieuczciwych, to żaden system nie pomoże. Tu można wszystko robić, co się tylko nie wymyśli, jakie bądź zabezpieczenia, no ale jak nikt ich nie chce przestrzegać, no to... No ale jakieś tam środki jeszcze można próbować wprowadzać. No wiemy, jak u nas ten system jest łatwiejszy do kontrolowania niż w Stanach. No, mieliśmy to na kartkach. No i tak były oszustwa, które nawet przyznał sam wicepremier Gliński, że jedne z wyborów były zafałszowane, a jedno nie przyznał, nie wiadomo.
14 rok.
No tak, no ale jak się pomyśli, jak słucham, jak ten system wyborczy w Stanach działa, że tam nie sprawdzają dowodu, możesz nie być Amerykaninem,
no to
jak ja pomyślę sobie o polskim systemie, że przychodzisz, wyciągasz dowód, patrzą ci się na twarz, musisz się podpisać, dopiero ci dają
kartę, i tak fałszują.
A i tak potrafią sfałszować, no to ten nasz system wyborczy, to jest...
Trump mówił, że w krajach europejskich mają dużo bezpieczniejsze systemy niż w Stanach.
A teraz jeszcze, zobaczcie, i to mnie niepokoi już. Bo rzeczywiście słusznie powiedział, że jeśli nie będziemy mieć uczciwych ludzi jako dominanty w społeczeństwie amerykańskim, to nie ma Ameryki i nam nie pomoże konstytucja, ani armia, ani nic z tych rzeczy. To jednak zobaczcie, jakie dał rozwiązanie. Rozwiązanie, że będziemy bardziej kontrolować... Wiecie, kto gdzie mieszka, czy ma tam dowód osobisty, PESEL, czy jakieś tam takie rzeczy. Zobaczcie, że to nie jest chrześcijańskie rozwiązanie. Bo on powiedział, oczywiście trzeba to doraźnie zrobić, bo w bandzie oszustów no to musi być ta kontrola. Już nie, a tu rzeczywiście komuniści ze znacznej części Amerykanów zrobili już bandę oszustów, o czym wcześniej mówiłem. Ale ta dalekosiężna droga, to powinien tu powiedzieć, musimy wrócić do etosu uczciwej chrześcijańskiej Ameryki. A on już mówi tylko, że zwiększymy kontrolę przy systemie wyborczym. Czyli będą oszuści, ale my im uniemożliwimy oszustwo. To powiedział.
Ale liczysz, że powiedzmy dałoby się tak zrobić, że wszyscy w Stanach Zjednoczonych nagle byliby chrześcijanami i tych oszustów by nie było?
Absolutnie tego się nigdy nie dało zrobić. Nie? Chrześcijan nowonarodzonych w Stanach Zjednoczonych jest około, się szacuje między, no teraz to już trochę mniej mówię, takie szacunki sprzed powiedzmy 30 lat, no to było gdzieś około 20% chrześcijan, znaczy członków kościołów, nie? No bo tu mówię, nowonarodzeni to ci, którzy osobiście podjęli decyzję, by przyjść do Jezusa po zbawienie i po przemianę duchową i moralną. Jezu, ratuj, Jezu, odnów mnie, Jezu, zbaw mnie. To się nazywa nowe narodzenie i tych chrześcijan nazywa się nowonarodzonymi chrześcijanami. Nie? Do tego jest jeszcze jakaś grupa około 30%, czyli razem to dawało 50-60%, tak zwanych churchgoers, nie? Czyli że oni chodzą do kościoła, czyli oni są pod wpływem nauki chrześcijańskiej, oni starają się swoimi siłami wprowadzać w życie normy chrześcijańskie, czyli starają się być uczciwi, ale nie są nowonarodzonymi chrześcijanami, czyli robią to o własnych siłach, a nie dzięki temu, że Chrystus w nich mieszka. Ale razem te dwie składowe, ci kościelnicy plus biblijni chrześcijanie nowonarodzeni, dawali zawsze tę istotę Ameryki. Oni zawsze razem stanowili ponad 50%. Dlatego Obama tak się cieszył chyba w 2015 roku, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, że Ameryka przestała już być państwem chrześcijańskim, bo tam zdaje się liczba tych, którzy się afiliowali do jakiegoś kościoła, spadła tam poniżej 50%, tam 49, coś tam, nie? Tych, którzy się twierdzą, że należą do jakiegoś chrześcijańskiego kościoła i tam chodzą, nie? Także nigdy nie było czegoś takiego, że tam większość Amerykanów należała do Jezusa Chrystusa, bo Jezus powiedział, że jest tylko wąska droga, a większość szeroką tworzy. Ale powiedział też, że wy jesteście solą tego świata albo światłem tego świata. Czyli nie wszyscy muszą świecić, nie wszyscy muszą być solą, żeby całe to społeczeństwo szło we właściwym kierunku. I właśnie chrześcijaństwo, biblijni chrześcijanie, kościoły chrześcijańskie odgrywały dotychczas taką rolę, takiej latarni morskiej, tej soli, istoty. To ci ludzie angażowali się w proces wyborczy, to im powierzano uczciwe stanowiska, sędziego, bo tam sędzia to miał dużo większe tam prawa niż tylko tam skazywać tego. Policjanci byli chrześcijanami, czy szeryfowie, nie? I tak dalej. Czyli elita ta, która właśnie te zawody zaufania publicznego, to zwykle Ameryka powierzała biblijnym chrześcijanom. Dzisiaj to się skończyło. Dzisiaj w zawodach zaufania publicznego wygrali oszuści. A zobaczymy, co wygra w Sądzie Najwyższym.
Zapytam was zaraz o wasze przewidywania co do końca całego tego cyrku wyborczego, można powiedzieć w Stanach Zjednoczonych, miesiąca, jak to powiedział Donald Trump, ale zanim to przypomnimy wypowiedź, twoją wypowiedź z 6 listopada 2000 roku, kiedy mówiłeś właśnie to, co teraz powiedział Donald Trump, że grozi, on powiedział, że nie będziemy mieli własnego państwa, ty mówiłeś, że grozi nam likwidacja naszego świata. Zapraszam na ten fragment.
Grozi nam likwidacja naszego świata. Likwidacja świata państw narodowych i wolności obywatelskich. To jest prawdziwy bój. Niestety Amerykanie nie zauważyli tego momentu historycznego. Myśmy tu w Polsce widzieli, my w telewizji Idź Pod Prąd trąbimy od wielu miesięcy o tym. Oni tam no, jakoś przespali. Przespali, dlatego owszem, będzie bój. Da Bóg, wygra jeszcze Trump, ale wyjdzie strasznie osłabiony. Nawet jeśli zwycięży. Wyjdzie strasznie osłabiony. Ameryka wyjdzie skompromitowana. Już Ruscy i komuniści chińscy już pracują nad tym, żeby pokazywać, że to jest śmieszne państwo, bo oni nawet wyborów nie umieją policzyć, nie? Nie umieją zakończyć. To co to jest, nie? Także Ameryka wyjdzie bardzo słaba. Albo to będzie czas ogólnonarodowego nawrócenia, powrotu do korzeni tego państwa, albo to będzie koniec tego państwa. Szansa jest. Modlimy się, działamy, ale trzeba wiedzieć, że znaleźliśmy się w najczarniejszym, można powiedzieć, momencie historii od czasu Hitlera.
Powiedziałeś, że znaleźliśmy się w najczarniejszym momencie historii od bardzo dawna. No, pytanie, to co się w ostatnim miesiącu wydarzyło, jak przewidujecie, co będzie dalej ze Stanami Zjednoczonymi?
Nawet jeśli by Trump jakimś, powiedzmy, cudem, z rządzeniem wygrał te wybory, to dalej to wszystko, co powiedziałem o tym, że pozycja Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej została bardzo, bardzo mocno podkopana. Już nikt nie będzie bardzo tak, można powiedzieć, obawiał się gniewu Ameryki, czy liczył się ze zdaniem prezydenta, kim by on nie był, Ameryki. Tu zresztą Niemcy już to pokazują, że już zaczynają grać swoje. Już tam mówią, że Nord Stream 2 będzie, że to tylko kwestia kilku tygodni. Już wsadzają pastora do więzienia. Tam zamienili mu jeszcze łaskawie na kaucję. Może w dogrywce więcej o tym powiemy. Ale już atakują tak, jak za Hitlera. Łączą się z kacapami w budowie Euroazji przeciwko Stanom Zjednoczonym. Czyli widać, że w polityce zagranicznej ta rola takiego strażnika wolności Stanów Zjednoczonych została bardzo poważnie zachwiana. No i teraz pytanie. Niezależnie jaki będzie dalszy scenariusz, chociaż No, według moich przewidywań to będzie zły scenariusz. Nie należy tu podsycać specjalnie gorąco takich oczekiwań, że za chwilę Trump dotknie czarodziejską różdżką Sądu Najwyższego i już się ta krzyżacka komunistyczna zawierucha w pył i rozpadnie. Nie? Myślę, że ci, którzy przygotowali to fałszerstwo na tak ogromną skalę, którzy zaangażowali w to cichą wojnę światową, czyli rozprzestrzenili koronawirusa, zainfekowali wszystkie te stanowe urzędy, gubernatorów, przecież którzy teraz się pokazują wańki wstańki, że jeszcze niedawno jakiegoś tam gubernatora Trump mianował, on dzisiaj przeciwko Trumpowi występuje. No właśnie, także pokazuje, że spisek jest ogromny. I myślę, że niestety nasi wrogowie mają już wszystkie kroki do przodu, żeby ten spisek dokończyć śmiercią wolnej Ameryki. Na to musimy być przygotowani. Ale nawet, mówię, jeśli by wszystko poszło tak, jak ci, którzy mówią, nie, będzie dobrze, Trump jest geniuszem, on wszystko wie i przewidział i zaraz tu rozpierniczy ten komunistyczny związek w podziemiu Stanów Zjednoczonych. Nie? Jeśli by mieli rację, to ile czeka teraz w Stanach Zjednoczonych przy tym najoptymistyczniejszym scenariuszu, ile sprzątania wewnętrznego, żeby stanąć na nogi. I teraz ostatnie zdanie. Czy Stany Zjednoczone w takim stanie będą rzeczywiście pomagać wolności na całym świecie? Czy będą dyscyplinować hitlerowców? Czy będą dyscyplinować stalinowców? Czy będą dyscyplinować zwolenników Mao Tse-tunga?
Cezary Kłosowicz, sprzątanie to delikatnie powiedziane. Myślę, że nawet w wypadku, gdyby tam sądy orzekły, że jednak Trump wygrał, to Stany Zjednoczone czeka wojna domowa de facto. Nie mówię, że będą wyjeżdżać czołgi, chociaż może też, ale no, duża część nie uzna tego i wyobrażam sobie też, że duża część państw na świecie też stwierdzi, że nie uznaje Trumpa za prezydenta.
Chiny już pogratulowały zwycięstwa Bidenowi.
I powiedzą, że to on jest jak, tu jak Łukaszenka, czy coś tam, czy no, tam każdy coś wymyśli. I wtedy w ogóle no, Stany będą całkiem przez wiele państw skreślone, czy ta władza Trumpa, no a wewnątrz będzie się toczyć walka ostra. Także no, tu takich bardzo optymistycznych scenariuszy no, na razie nie należy zakładać. No, najwyżej się pozytywnie zaskoczymy, ale szykować i nastawiać się trzeba na te nieprzyjemne.
Cały czas, jak patrzymy, analizujemy na to, co się działo przez te ostatnie 4 lata Donalda Trumpa, zresztą oni też o tym mówią, no to widać, jak on wiele rzeczy dobrych zrobił dla Ameryki, także dla świata. Żydzi mówią dla Żydów, ale my na przykład widzimy, możemy mówić dla Polaków. Chińczycy wolni powiedzą, że dla Chińczyków tego jest bardzo dużo. TVP Info na przykład dzisiaj podaje, że ponad tysiąc chińskich naukowców, studentów wyjechało już z USA w tym roku, po tym jak w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się postępowania o charakterze kryminalnym właśnie dla chińskich, wobec chińskich studentów
i naukowców
tak, oskarżonych o szpiegostwo. Ponad 1000 już uciekło, chociaż wcale nie 1000 tam było oskarżonych, to tam oni podają od kilkudziesięciu do kilkuset tych procesów się zaczęło. Jak? Ale jest też informacja, że już szukają dostępu Chińczycy, mają już podobno brać na celownik przyszłą administrację Joe Bidena, żeby te wszystkie rzeczy...
No, tam to nie muszą szukać, tam to już są od dawna. Ale pokażmy teraz jednego z chińskich naukowców. Ten, którego Stany Zjednoczone przyjmowały, karmiły, udostępniały mu swoją bazę naukową, może jakieś stypendium nawet dostawał.
Jeszcze w tym roku tam był.
W tym roku tam był. Teraz jest w Chinach. Zobaczmy, co mówi ten chiński komuch.
Nowy koronawirus jest najbardziej szkodliwy dla Europy i USA, ale najbardziej korzystny dla Korei i Chin. Straciliśmy 4 tysiące ludzi, ale gdy u nas umiera 4 tysiące, a w USA 220 tysięcy, to tak jakby u nas nikt nie umarł. Prawie nie mamy zakażeń, prawie nie mamy zgonów. Spośród 1 400 000 000 ludzi umarło 4 tysiące. To jakby nikt nie zachorował, jakby nikt nie umarł. Teraz tak dużo ludzi nosi maseczki. Widzicie, jak wielu ludzi wciąż nosi maski. Właśnie wróciłem po 3 miesiącach z USA. Naprawdę, wróciłem i jestem zdumiony. Tutaj tak wielu ludzi wciąż nosi maski. W USA wszyscy dobrze się bawią. Wy tylko martwicie się zgonami, a my w USA się bawimy. Chiny, wasza gospodarka jako jedyna na świecie dobrze sobie teraz radzi. Chiny w mig przegonią USA do 2027 roku, nie ma wątpliwości. Ameryka tego nie przetrwa. Chcę znów powiedzieć o tym, czego zdaje się nie dostrzegać 1 400 000 000 Chińczyków. To nie USA dokuczają Chinom, to Chiny wymazują USA z tego świata.
Tu właśnie jawi się ta głupota polityki całego świata zachodniego, że uda się obłaskawić komunistów chińskich, zapraszając ich na salony, robiąc z nimi interesy, rozwijając gospodarkę i że te komunistyczne Chiny tak się naturalnie przekształcą w jakąś taką liberalną demokrację na wzór zachodni. Oni wykorzystali ten czas, żeby podminować Zachód, a teraz wysadzają nas w powietrze. Tu jest jeszcze też ciekawy wątek maseczek. Zobaczcie, i propagandy chińskiej. On mówi, zobaczcie, my w Chinach wszyscy jesteśmy zdyscyplinowani. Wszyscy chodzą w maseczkach, chociaż tam podobno już nie ma żadnego przypadku. Oczywiście to tam
w ogóle nie było
też, tak. Bo to we Włoszech wszystko się zaczęło. Zobaczcie, on mówi, w Chinach jesteśmy zdyscyplinowani i nosimy maseczki. A co się dzieje na Zachodzie? Co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Co się dzieje w Polsce, my możemy dopowiedzieć? Oni se jaja robią z koronawirusa. Oni mówią, że to zabawa. A teraz widzicie, jak ostrzegaliśmy, że ci, którzy mówią, że koronawirusa nie ma, kto zna tego, kto umarł, albo zachorował, albo nie noście maseczek, bo to znamie bestwi. Znam tak, albo to Brown właśnie, towarzysz, napisał taką propagandówkę, albo mówił, nie noście maseczek, bo to kaganiec, który wolnemu człowiekowi nie przystoi. To i majtek dziadu nie noś, jak ci tak nie przystoi, gołodupcu jeden. Nie? Zobaczcie, to jest, macie już dowód. Ci ludzie, to byli albo agenci komunistów chińskich, albo pożyteczni idioci rezonujący przekaz agenturalny komunistycznych Chin na świat zachodni, żeby zarazić jak najwięcej liczbę, największą liczbę ludzi i żeby rozłożyć na łopatki system zachodni. I oni dziś rechoczą. Wymazujemy wolność, wymazujemy chrześcijaństwo ze świata. Rechot komunistów, niech wam się śni po nocach. Ci, którzy szczególnie wzięli, przyłożyli rękę do niszczenia zdolności obronnych Polski.
I tu widać to w otoczeniu Trumpa właśnie. To on to zbagatelizował, to widzieliśmy i chyba widzimy jeszcze do teraz. Najpierw dr Fauci mówił, że masek nie nosić. Niedawno zrezygnował doradca właśnie Trumpa do spraw epidemii Scott Atlas. On był powołany w sierpniu.
No w ogóle nie był, zdaje się, zakaźnikiem.
Który tam jakimś radioneurologiem mówił, żeby otwierać szkoły, że bagatelizował w ogóle noszenie masek. Stwierdził, że lockdowny to w ogóle niepowodzenie, nie trzeba ich robić. Dystans społeczny i ogólnie, że odporność stadną trzeba budować, tak, czy tam grupową. No i teraz zrezygnował, jak już wypełnił swoje zadanie. Wcześniej pewnie byli inni, którzy podobnie mówili. Mówię, Fauci na samym początku o tych maskach mówił, że to w ogóle nie trzeba nosić. A tenże Scott Atlas niedawno udzielił wywiadu rosyjskiej telewizji RT.
No, tak, przypadkowo.
Tak jakoś zupełnie się składa. Zupełnie.
Odnośnie tych wszystkich antymaseczkowców też możecie państwo zobaczyć, że jeśli człowiek by był, powiedzmy, uczciwy, tak? No tylko tam wierzył w te głupoty na początku, no to myślę, że ilość faktów, te zmiany, które widzimy w Polsce, że już praktycznie każdy zna kogoś, kto umarł, myślę, na koronawirusa, a na pewno przeszedł ciężko chorobę, no to taki człowiek by się nawrócił. A u nich tylko widać cały czas obrót na inną stronę dezinformacji. Na początku, że testy złe. Teraz no to już mówią, że no, pandemia jest, no ale koszty lockdownu są jeszcze większe. Tak? Także już nie wycofują się z tych swoich dawnych bredni, tam, że maseczki
złe. To miesiąc
złe,
jest nowa wersja.
Tylko jest nowa wersja, no i dalej ludzie
niestety nawet wszystkie
to wierzą.
Albo wszystkie naraz.
Że nie ma, że jest niegroźny.
Tak, za 5 minut co innego jakoś tam
Jeśli
działa.
Już jesteśmy przy temacie polskim, to warto nawiązać do tego, co wczoraj chyba w wiadomościach, Cezary, mówiłeś o tym ogromnym wycieku
Bydgoszcz.
Danych oficerów i żołnierzy.
To się wydarzyło w Bydgoszczy.
Armii Sojuszniczych,
wojskowy,
przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. 600,
no nie tylko, 600 żołnierzy i cywilnych pracowników armii wielu państw, wielu Polaków, w tym 90 Amerykanów. Wszyscy byli pacjentami polskiego szpitala właśnie podczas misji w Iraku w latach 2003-2005. Wyciekły te dane, to są dane imię, nazwisko, zamieszkanie, imię ojca, historia choroby, jak trafił, co się później też z nimi
pewnie
działo.
Numer ubezpieczenia tak zwany, bo to główny tak, numer też identyfikujący.
Onet podobno dostał te właśnie dane, także Gazeta Wyborcza. Potwierdzali z tego, co piszą, na przykład dzwonili do generała Gocuła, pytali go, czy to, co tam pisze, to jest prawdą.
Bo on był jednym wtedy, z tych...
Był na liście, że był wtedy w Iraku i że to wszystko, co tam jest napisane, to jest prawda. Dane o, no to są dane wrażliwe, bo na przykład jest opisany przypadek żołnierza z USA, że wrócił, nie udało mu się zdać do koledżu, popadł w alkoholizm, rodzina się rozpadła, no czyli mamy już kandydata, powiedzmy, do werbunku.
Te dane, przypuszczam, że już one zdobył później na podstawie tej listy, no bo tam no, w wypisie ze szpitala nie mogło być, co było w przyszłości, ale już wiedzieli co szukać i jak szukać.
Najbardziej, bo to jeszcze żołnierze, to jest, powiedzmy, no bardzo bolesna strata, ale ci pracownicy cywilni. Przecież ci pracownicy cywilni to nie jakieś sekretarki czy tam tego typu. To są agenci tajnych służb, którzy pod przykrywką różnych tam cywilnych pracowników działali. I to jest największa, podejrzewam tu, strata Amerykanów.
Tu nawet ona dopisuje jeden przypadek tam człowieka ze służb specjalnych, który tam się znajdował, ale to dla Amerykanów, ale druga rzecz dla Irakijczyków. Po zmianie teraz tam no, nie jest dobrze widziane współpraca z Amerykanami. Tutaj jest lista tych, którzy no, współpracowali z Amerykanami i byli leczeni w tym szpitalu. No to może oznaczać właśnie nawet śmierć.
I teraz zobaczcie Państwo, kiedy to się dzieje. To, co właśnie mówiłem, że to osłabianie wizerunku Stanów Zjednoczonych, osłabianie sojuszy. Stany Zjednoczone, inne państwa kluczowe, takie jak Polska dla tutaj Europy Trójmorza. Osłabianie zdolności obronnych, kompromitowanie tych państw. Zobaczcie, że to wszystko razem dzieje się z tą szopką oszustw wyborczych, szopką czy tragedią oszustw wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Nie? To nie są działania przypadkowe, to są działania silnie skoordynowane. Silnie skoordynowane. Co tutaj na plan pierwszy się wysuwa.
Sputnik już
wysuwa.
Dzisiaj, też już o tym pisze, podaje. No
dokładnie, bo Sputnik to wiedział pierwszy. Sputnik to wiedział pierwszy, bo moja teza, i to myślę, że wielu naszych widzów ją, już samiście ją wysnuli, zanim ja ją powiem, że to jest robota starych polskich komuchów z WSW, WSI. Z WSW. Niedawno mówiliśmy o WSW w USI, jak
sędzia Sądu Najwyższego,
jak prezydent Duda mianował jednego z takich ludzi sędzim Sądu Najwyższego. Także to jest robota zapewne starych służb komunistycznych, które w tym momencie uderzyły w sojusz Polska-Stany Zjednoczone, kompromitując i Polskę, i Stany Zjednoczone. Nie? Czyli w Stanach Zjednoczonych zachwianie wewnętrzne, a oni teraz uderzają w sojuszników, uderzają w więzi transatlantyckie Polski. Także widać kolejny ślad, że to komuniści rosyjscy i chińscy stoją za tymi wszystkimi malwersacjami. Ciekawe jest tutaj, że tacy starzy generałowie, których tam PiS chyba przegonił z tych służb, od razu rechoczą. Od razu rechoczą, no i wskazują, no słusznie, no to jest kompromitacja PiS-u, to jest kompromitacja Błaszczaka, to jest kompromitacja polskiego rządu, no wszystko prawda, tylko oni rechoczą, zobaczcie.
No, o Błaszczaku to nie wiem, ci starzy nasi widzowie już sprzed 2 lat to pamiętacie, jak mówiliśmy, że zamiana ministra Macierewicza na Błaszczaka to będzie koniec zmian, dobrych zmian w MON-ie. No i rzeczywiście ciężko coś powiedzieć dobrego o tym MON-ie za Błaszczaka.
I zobaczcie, w normalnym państwie to już by była dymisja ministra obrony narodowej. Tutaj to tak już, a co można, no wydarzyło się, no to co? No to
nie widziałem, żeby ktoś się odnosił do tej sprawy z wojska. Przechodzimy teraz do waszych pytań. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te pytania, te, na które nie uda nam się odpowiedzieć. W tej chwili odpowiemy na nie w programie Idź Pod Prąd. Dogrywka. Zapraszam już teraz na godzinę 18:00. Tomek G. Kiedyś ktoś powiedział, że kłamstwo powiedziane 1000 razy staje się prawdą. No to komuchy klepią, że Biden wygrał, że ludzie się oswoją i przyjmą to do wiadomości.
Tak. Po to właśnie przejęli media amerykańskie, nie? Za chwilę się dowiemy, czy przejęli już też sądy, bo ostrzegam, to wcale nie jest pewne, że sądy dzisiaj należą do Ameryki.
No sąd też, przecież to jest sprawa o Pensylwanię, no to okej, Pensylwania 20 głosów elektorskich, to przecież nie przeważy od razu głosowania.
Nawet no nie wiadomo, czy w Pensylwanii przeważy, bo nie wiemy, jakie konkretnie będzie rozstrzygnięcie, że tam jakieś głosy będą unieważnione, czy nie. No mówię, no tu jest jeszcze Wisconsin, no tutaj już jest taka konkretniejsza sprawa, bo tam to jest o samą zmianę procedur, a tutaj konkretnie te 200 ponad tysięcy głosów, no to już faktycznie coś mocniejszego. Tam są kolejne jakieś szykowane, czy składane, czy toczące się sprawy. No, nie wiadomo
niestety. Musiałoby być rozstrzygnięty gdzieś przynajmniej
kilka stanów, bo to jest 38 chyba głosów elektorskich brakuje Trumpowi. Ja się wczoraj chyba pomyliłem w serwisie, powiedziałem 36. No ale no to zależy, no jak duży stan.
I to wszystko będzie teraz przez ciebie, jak Trump przegra.
Zależy, jak duży stan.
Będziemy wiedzieć.
Mają niektóre mają po 20, niektóre kilkanaście, niektóre kilka tych głosów elektorskich. Także no, jeśli te duże, no to wystarczy tam no, 2, nawet 3 stany, dwa, no, tak. 20 i 16 i coś tam, no, 3 stany. No ale to nie, i tak nie będzie łatwo. Natomiast co do tych mediów, jeszcze robią ciekawą sprawę, bo nagle zaczęli głównie Trumpa i jego prawników recenzować tak od razu już wiedzą, czy oni mówią prawdę, czy nieprawdę, chociaż no, nie jest tak łatwo to sprawdzić. I od razu tak pod wszystkimi tweetami Trumpa prawie jest, wie, że tam to jest dyskusyjne, czy coś tam, tak jakby no, praktycznie każde twierdzenie w internecie może być dyskusyjne, bo tam jeden tak, a drugi tak twierdzi. Przecież ale tylko u Trumpa
napisał tweeta, nie wiem, się to dzieje, którego właśnie nie oznaczyli w ten sposób. Napisał, że najstarsi wyborcy Bidena są urodzeni 1 stycznia 1900 roku i że pasowałoby się do nich dostać, żeby nam zdradzili tajemnicze swojej długowieczności.
No to pokażmy ten mem bardzo wspaniały, jak Biden dziękuje za głosy swoim wyborcom. To mnie najbardziej rozbawiło.
Thanks for voting.
To się dzieje w mediach. Oczywiście trzeba sprawdzać wszelkie twierdzenia, ale no nie tylko Trumpa, tylko wszystkich. No po to są media. Ale często robią to nie do końca uczciwie, bo na przykład teraz twierdził, że tam w Michigan były jakieś tam procedury w tych hrabstwach, które kwestionują no, tego weryfikowania głosów nieprawidłowe. To piszą, no ale w innych hrabstwach też były i tam nie kwestionuje. No ale to, no, co to za argument? No.
Wiadomo, że chodzi o te swing states, że te stany wahające się, te, które
nawet mówią, że w tym samym stanie, tylko że w tych hrabstwach, gdzie Trump wygrał, że były takie
same
procedury.
Bo tu mają dowody, no to tu kwestionują.
Ale no, po pierwsze to nie argument, no to, no to kwestionujcie sobie też tam. Po drugie, no kwestia, na kogo te głosy źle zweryfikowane były. No Trump twierdzi, że większość na Bidena. No jeśli w tamtych stanach też gdzieś tam na Bidena dosypali, ale nie przeważyło to wyborów, no to nie byłby to taki problem. A na przykład, kiedy Chiny, państwo chińskie wrzuciło na Twitter fotomontaż, australijski żołnierz, który rzekomo tam podrzyna dziecku gardło tam z zakrwawionym nożem, no to tam nie ma podpisu, to jest fotomontaż, czy tam wizja artystyczna, w rzeczywistości coś tam.
Czy propaganda komunistyczna, no jaka
tak,
tam wizja
no tam,
artystyczna.
To mniej więcej widać, że to nie jest prawdziwe zdjęcie, bo to takie, ten, no ale jak już albo weryfikujemy wszystko,
I w takie rzeczy albo, ludzie wierzą, albo nic. Także na pewno ktoś mógł
dlatego
w to uwierzyć.
Zastosowanie tego kłamstwa komunistów chińskich i operatorów Twittera, to jest kupuj wina na najbliższe święta czy inne uroczystości rodzinne. Jakie?
Australijskie.
No, oczywiście australijskie. No i to jest Polaków odpowiedź.
Mark Lapalainen. Media na całym świecie odetchną z ulgą, jeśli Biden w ten czy w inny sposób wygra te wybory w USA.
Ponieważ świat zachodni został już przejęty przez komunistów. To jeśli chodzi o elity polityczne, to wczoraj mówiliśmy, że oni jeszcze mówią o wartościach chrześcijańskich, ale w rzeczywistości oni mają wartości i życie całkowicie w drugą stronę. Nie? To ta orgia wczorajsza, znaczy wczoraj upubliczniona i tak dalej. Tam już, nie wiem czy słyszałeś Czarek, że właściciel tej imprezki tam po 100 golasów, bo on mówi, no przyszła policja do nas i była brutalna. Kazali nam okazać dowody tożsamości, a my byliśmy nago. No i tam, to zobaczcie, co to za poziom tej imprezy. To wiecie,
i mówimy, to będzie argument, żeby ludzi chipować. Wtedy zawsze będą
wtedy
mieli...
Tylko sobie nago
wtedy
chodzą.
Mogło się bawić na golasa.
Ale już on powiedział, że 4 pisowców tam chodzi do niego. I on zna te nazwiska. I on ma zdjęcia ich gołych tam. Wszystko ma. No to już tak właśnie to zapowiadałem, że się będzie niebawem działo. No i już masz jednego dnia. My mówimy, a to się dzieje. A wczoraj też mieliśmy sukces. Powiedzieliśmy w programie o 13, że tu Prawo i Sprawiedliwość, ten fund jakiś tam narodowy, NF, co no to? Jakieś tam
pewnie Z.
Jak?
Pewnie Z. Jak
nie, 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 jakoś właśnie...
NCBIR?
Nie, z farmacją. 3 litery i nie to takie najbardziej znane słowo, tylko tam coś z farmaceutykami związane. Jakaś tam instytucja 150 dni blokowała możliwość Biomedu z Lublina, żeby rozpoczął badania kliniczne leku z osocza. Wczoraj mówiliśmy o 13. Wieczorem już można.
Ale bo prezes
już
się
można
zmienił.
A noż tu chyba ta tajemnica
prezes
w tym...
Prezes się zmienił i już można.
Coś jakieś już przecieki mamy. Może coś więcej niebawem o tym powiemy ze szczegółami.
Jakub Maczuga.
Zobacz,
jeśli tu
150...
chodzi o... Tu więcej liter jest, bo to jest Urząd Rejestracji tam produktów leczniczych i tak dalej, wydaje zgodę.
Nie, jest jakiś taki na 3 litery i to tam... No już dobra, nie. Zapytamy doktor Kubickiej, jak to się nazywa tam, ten naczelny czy narodowy, nie wiadomo co. W każdym razie 150 dni. Zobaczcie państwo, ile miesięcy zdrowie Polaków się nie liczyło. Ile osób zmarło bez tego leku. Wstępne badania kliniczne to około 3 tygodni. Po 3-4 tygodniach już będzie wiadomo, czy ten lek działa. To zobaczcie, ile miesięcy hamowano ze względu na jakieś gierki wewnętrzne lub po to, żeby jakaś firma zagraniczna mogła szybciej zrobić. Czyli 150 dni zabrano polskiej firmie, jeśli chodzi o możliwość dania światu leku. To macie państwo socjalistyczne. Socjalizm to śmierć. Mike Pence to powiedział w zeszłym roku, będąc w Polsce.
Jakub Maczuga, nie zgodzę się. Wydaje mi się, że Kościół powinien być oddalony od polityki. To chyba do twojej opinii Biblia versus Konstytucja, co powinno się liczyć.
Szanujemy pana głos. Następne pytanie.
Tadeusz Marszałek. Ale czy to przemówienie, może i najważniejsze, będzie przełomowe? W lipcu 2017 roku Donald Trump w Warszawie wygłosił do Polaków przemówienie, jakiego dotąd nie wygłosił żaden przywódca USA. Poruszył serca.
Tak było.
Czy będzie przemówienie to przełomowe?
Przypomnijcie sobie, co wtedy robili biskupi katolicy. Pokazali, że mają to w dupie.
Właśnie nie wiem, co robili, bo ich nie było.
No to już tam może nie uczestniczyli w tych różnych takich modnych zabawach. Nie jedli brukselki, o tak powiemy. Ale wiemy dobrze, że Kościół katolicki, jeśli chodzi o jego najwyższą hierarchię, został przejęty przez komunistów. Mówią to zarówno autorytety zagraniczne. Nasz gość z Hongkongu mówił, że papież Franciszek jest w rękach komunistów, płacą mu 2 miliardy dolarów łapówki, a gdyby mu tam coś się przerobiło, to mają zdjęcia kompromitujące najwyższych hierarchów katolickich na swoich serwerach Huawei. To mówiliśmy, a tę tezę potwierdził ksiądz profesor Kobyliński w naszej telewizji, mówiąc, że poglądy komunistyczne są naturalnymi poglądami hierarchów katolickich w Watykanie.
Paweł Madej, w Ameryce dzisiaj rządzi pieniądz, a nie chrześcijaństwo. Ludzie za pieniądze zrobią wszystko, bo kasa jest dla nich najważniejsza i atrakcyjniejsza niż Jezus i wiara w Niego.
To, że ludzie wybierają różne antyboże, czy zamiast Boga wybierają inne wartości, to jest normalne. Ale Kościół amerykański sobie z tym do tej pory świetnie radził. A ostatnie kilkadziesiąt lat, i to może kiedyś zrobimy jakąś dyskusję większą na ten temat, to jest przegrana Kościoła w Ameryce. Kościół amerykański, mówię, święcił triumfy poza granicami, ale przegrywał Amerykę. I teraz widzimy tego, można oddalone w czasie skutki. Bo to przegranie Ameryki rozpoczęło się gdzieś w latach 70. i teraz osiągnęło już, można powiedzieć, szczyt, po którym Trump mówi, jeśli teraz przegramy, to nie ma Ameryki. Ale ta przegrana wojna rozpoczęła się w kościołach. I w John Birch Society, kiedy byliśmy tam, też nam mówili, słuchajcie, nie wiecie, co się zdarzyło. Komuniści przejęli nasze seminaria duchowne, zarówno katolickie, jak i biblijne szkoły protestanckie. Czyli i katolickich duchownych już w duchu globalizmu i komunizmu się szkoli, i protestanckich w większości również. No dobra, no to wy wiecie, a nie grzmicie? To po powrocie ze Stanów, zobaczcie, ja wygłosiłem te kazania antykomunistyczne, są w postaci takiego nawet płyty i też po angielsku zdaje się jest to zrobione, że Kościół został w Stanach przejęty przez komunistów.
Wszystkim naszym...
Dlatego Amerykanie lecą za pieniądzem, bo Kościół przestał w sposób atrakcyjny, prawdziwy, docierający do, można powiedzieć, taki nerve of need, czyli do serca potrzeb zwykłych Amerykanów. Stracił kontrolę, stracił, przepraszam, kontakt ze zwykłymi Amerykanami. Dzisiaj amerykański Kościół to jest bardziej coś jak... Nie wiem, do czego to ponownie. Taki klub rozrywkowy, coś takiego,
koncert,
nie?
Koncert disco polo. No.
Koncert taki tutaj, coś parę wchodzisz, to 15 taki... minut ci grają, tańczą, znaczy takie tronda danda, ktoś tam na gitarze skacze, tu się jakaś dziewczyna tam, czy chłopak, że tak powiem, pręży, jęczy i tak dalej. I to ma być jakieś uwielbienie, oni to nazywają, no. Kazanie to jest to taka miałkość, że to...
Po prostu mają miły sposób spędzania czasu i jeszcze tak poczucia, że tam dobrze
to już,
Boga wypełnili.
To już kiedyś ludzie wychodzili z kościoła z wypiekami na twarzy. Wow, to co ja teraz mam zrobić? Jak ja mam teraz zastosować to, co poznałem ze Słowa Bożego? Nie? Poruszeni, ze łzami, wzruszenia, jak widzieli świadectwa ludzi, którzy płacili cenę i koszt bycia uczniami Jezusa Chrystusa. A teraz to se mają wyjść podśpiewywując jakieś tam w Zakopanem polewamy się szampanem, no bo to jest ten poziom.
W ziemi obiecanej ten Żyd mówił, że on przecież nie będzie szedł do kościoła protestanckiego, bo on ma nerwy, nie jest cham i on chce wysłuchać właśnie czegoś, żeby się zbudować, fajnej muzyki.
Popatrzeć na ładną sztukę.
Obraza, nie się jakoś
taką sztukę, inną sztukę. Sztukę, no właśnie.
Tam mówią o grzechu.
O grzechu to Boże, w ogóle, o coś to.
Ale to, bo jedna rzecz to seminaria, druga rzecz, co też parę razy mówiłeś, to to, że wysłali swoje dzieci do komunistycznych uczelni. No i potem już no, z czego zbudować kościół porządny, jak wszyscy socjaliści.
Naszym wszystkim nowym widzom, bo jest was dzisiaj dużo, przypominamy, że nasza telewizja jest telewizją niezależną, nie utrzymujemy się z żadnych tam państwowych dotacji, dlatego jeśli uważacie, że to co robimy, to co tutaj słyszycie jest ważne, jest ciekawe, prosimy was o wsparcie, idźpodprąd.pl/wsparcie, tam możecie zobaczyć, jak możecie nas wesprzeć. Co miesiąc kontynuujemy akcję 1000 gitar nam gra, czyli ponad 1000 osób wspiera telewizję Idź Pod Prąd już od prawie 2 lat. Dzisiaj mamy konkretne liczby za listopad.
1044 4 z was, z naszych widzów, słuchaczy, nas wsparło finansowo, żebyśmy mogli funkcjonować. No, jest to takie zdecydowane przekroczenie tej granicy 1000, no ale nie są to najwyższe poziomy, że tak powiem, naszych dokonań.
Finisz był jeszcze ostatniego dnia.
Tak, wyglądało, że tym razem się nie uda. Ja się liczyłem, że listopad, ze względu na pandemię, ze względu też na to, że było tak wiele tematów, że o wsparciu prawie żeśmy nie mówili, dopiero pod koniec, że się nie uda. Ale chwała Bogu i dzięki każdemu z was, którzy naprawdę poważnie traktujecie wsparcie naszej telewizji, że to nie jest taką, a dzisiaj fajnie powiedzieliście, no to was wesprę, a jutro to tam coś mi się nie podobało, to was nie wesprę, nie? Tylko, że na dobre i na złe wiecie, że ta telewizja to jest praktycznie jedyne okno prawdy w polskim wymiarze, nie mediów.
Za chwilę będziemy przechodzić do ogłoszeń, ale nie rozłączajcie się, nie wyłączajcie naszego programu, bo po programie bardzo ciekawe materiały was czekają. Na początek zobaczycie przypomnienie wczorajszego Którędy do nieba. Dlaczego kardynał Dziwisz mówi, że nic nie pamięta o liście od księdza Isakowicza-Zelewskiego w sprawie nadużyć seksualnych w kościele? List odnalazł się w krakowskiej kurii.
Dziwisz sobie nagle przypomniał
odpowiedź mecenasa Artura Nowaka i pastora Pawła Chojeckiego. To po programie z ogłoszeń polecamy wam najnowszy artykuł na portalu idźpodprąd.pl. Mi też kazano przysięgać na Biblię w sprawie rzekomych zaniedbań biskupa Janiaka. Tak mówi Jakub Pankowiak w telewizji Idź Pod Prąd. Co was dzisiaj czeka jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. O 19:00 serwis informacyjny telewizji Idź Pod Prąd. A o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Po programie na początku przypomnienie wczorajszego Którędy do nieba, potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego, chrześcijaństwo to gardłowa sprawa, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, rok 1961 i nieudany zamach na pierwszego sekretarza KCPZPR. Bardzo ciekawa historia, ja nawet o niej nie słyszałem. Także to już za chwilę. My się z państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję.
I redaktor Cezary Kłosowicz, dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję państwu.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia.
Panie mecenasie, dlaczego kardynał Dziwisz tak kłamie w ordynarny sposób?
Dlatego, że kardynał Dziwisz jest osobą niezwykle infantylną, po prostu. No tak to trzeba nazwać. No jak ja mam to inaczej ocenić? Ja już mówię, że to jest taki Nikodem Dyzma, człowiek z przypadku, który został kardynałem. Też nie bardzo wiadomo na jakich zasadach. On jest przyzwyczajony do tego, że wszyscy mu klaskają, wszyscy go kochają, bo kochają Jana Pawła II. W tej chwili świat mu się w ogóle zawalił na głowę, oczywiście. Natomiast prawda jest taka, że myślę, że kardynał Dziwisz jest po prostu człowiekiem infantylnym. To znaczy, jeżeli on odkłada tego typu list, tak, do archiwum, no, w którym jest wymienione są nazwiska kilku księży, którzy są podejrzewani, znaczy według świadectw o nadużycia na tle chyba tam homoseksualnym. Też jest, pojawia się kwestia pedofilii i on to odkłada do jakiejś tam szafy. Tak? No to się nie dziwmy, że jak Ratzinger poszedł do Wojtyły w sprawie legionistów Chrystusa i tą sprawę kazał Jan Paweł II też odłożyć do archiwum, że tak postępuje Dziwisz, no bo takiego miał po prostu nauczyciela.
Moim zdaniem Dziwisz kłamie, bo on nie wierzy, że to się dzieje naprawdę. Tu pan mecenas mówi o infantylizmie jego, ale on chyba stracił kontakt z rzeczywistością. On nie wierzy, że to się dzieje. On mówi, to nie może być, że przecież ruszają nas, pomazańców bożych. Kiedy myślisz chrześcijaństwo, kościół chrześcijański, kiedy siebie wyobrażasz jako chrześcijanina, to co ci przychodzi do głowy? No oczywiście jakaś pewnie wspólnota, mówienie o Chrystusie, przekonywanie innych, robienie jakichś dobrych uczynków, być może jakaś służba charytatywna, może służba artystyczna dla Chrystusa. Tak, to wszystko prawda. Ale chrześcijaństwo to też coś więcej. Chrześcijaństwo to jest wielkie ryzyko. I chcę wam pokazać tylko taki przykład. Mamy w liście do Rzymian w 16 rozdziale taki, można powiedzieć, Facebook chrześcijański, gdzie apostoł Paweł rozsyła różne posty do różnych ludzi i mówi o co się u kogo dzieje, albo co tam by chciał, żeby zrobili, o co ich prosi i tak dalej. I chciałem wam zwrócić na to, co mówi o pewnym małżeństwie. Pryscyla to kobieta, Akwila to mężczyzna. To jest 16 rozdział Listu do Rzymian, 3 werset. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swojej nadstawili. Którzy za moje życie szyi swojej nadstawili. Którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory, czyli kościoły pogańskie z innych narodów. To jest oczywiście przykład. To była jakaś sytuacja wyjątkowa. Ci ludzie też byli wyjątkowi, że w tej konkretnej sytuacji zachowali się jak trzeba. Byli za apostoła Pawła, za swojego brata w Chrystusie gotowi ryzykować czy nawet oddać swoje życie. Takich sytuacji na pewno nie będzie wiele, nie wszyscy przeżyjemy coś takiego. Ale one są tu podane jako jedne z wielu. Czyli mogą się zdarzyć w moim, w twoim życiu. No, ciekawe. Czy jesteśmy na to gotowi? Oczywiście zadaję to pytanie tobie, ale także sobie. Oddać swoje życie za braci.
Grudnia 1961 roku w Katowicach doszło do zamachu bombowego na Władysława Gomułkę, ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Tego dnia Gomułka oraz pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach Edward Gierek uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej kopalni węgla kamiennego Porąbka. Około 12:00, kiedy rządowe samochody przejeżdżały ulicą Krakowską, wybuchła zdalnie odpalana mina ukryta w przydrożnym słupku. Wybuch uszkodził jedną z rządowych limuzyn, ale nie było w niej ani Gomułki, ani Gierka, ponieważ jeszcze przebywali na terenie kopalni. Poszkodowani zostali przechodzący nieopodal górnik oraz dziewczynka. Górnik zmarł w szpitalu, a dziewczynka przeżyła, ale została częściowo sparaliżowana. Zamachowcem okazał się Stanisław Jaros z zawodu elektryk, który jeszcze w 1959 roku przygotował podobną bombę, którą odpalił podczas przejazdu Władysława Gomułki i Nikity Chruszczowa. Wtedy bomba została umieszczona na drzewie. Wybuchła, ale nikt nie został poszkodowany. W latach 1952-53 Jaros przy pomocy skonstruowanych przez siebie bomb dokonał jeszcze kilku innych zamachów. Zniszczył m.in. słup wysokiego napięcia, koparkę i stację benzynową. Został skazany na śmierć i stracony. Wiadomości o tych zamachach nie podano. Jak to często bywa w Polsce, gdy dochodzi do zachowań niepożądanych przez rządzących i obawiają się oni, że sprawca może znaleźć naśladowców.